Zatem powiedzieliśmy już sobie, że to przebaczenie, prawda, nie wiem, w językach zachodnich ma taką bardzo ciekawą konstrukcję etymologiczną, że jest związana ona z darem, że to jest dar intensywny, czego akurat po polsku nie widać, bo u nas przebaczyć to bardziej coś przeoczyć, puścić w niepamięć, coś takiego. Tak jakby związali to po prostu z tym, że coś się złego zdarzyło, ale już nie traktujemy tego z całą mocą, jakąś taką, prawda, nie wiem, jakoś intensywnie właśnie. Dlaczego ten dar jest taki istotny? Bo dar dla tych postmodernistycznych filozofów to jest sposób mówienia o Bogu, który jest inny niż to tradycyjne mówienie za pomocą słówka istnienie. Dlaczego dar? Taka jest prosta intuicja. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś jest, to po angielsku mówimy there is, bo po francusku mówimy il y a, a po niemiecku mówimy es gibt. No, es gibt, prawda, jest związane z tym gibt, znowu coś jest zdawane, czyli że coś jest, tak naprawdę może być odniesione do daru i samego aktu darowywania, w jaki sposób obdarowywania się, kogoś, tak dalej. Dar. Strasznie rozległa tutaj, prawda, nie wiem, dziedzina refleksji się pojawiła na ten temat. W latach 20. ubiegłego stulecia był taki antropolog, etnolog, etnograf Marcel Moss, który badał w społeczności pierwotne troszeczkę tak jak nasz Bronisław Malinowski. Bronisław Malinowski, jak Państwo widzicie, zajmował się seksem, prawda, a Marcel Moss zajmował się darem. No jest po prostu puszczony raz. Mówi tak, no, mamy po prostu pewną instytucję. Dar jest w jakiś sposób zinstytucjonalizowany. Jeżeli mamy pewną zamkniętą wspólnotę, albo nie zamkniętą wspólnotę, to mniej więcej możemy określić, w jaki sposób w ogóle ten dar funkcjonuje. Mianowicie, ja daję coś komuś i mogę mieć pewność, z obserwacji to może wziął, mogę mieć pewność, że ten dar, który komuś daje, po jakimś czasie, w innej najczęściej formie, choćby jako wyraz wdzięczności na czyjejś twarzy i ustach do mnie wróci. Dar po prostu no, jest w takim kółku. Wychodzimy z darem i dostajemy coś w zamian. Ale pyta Moss i zapytał pierwszy raz zasadnie wtedy, czy taki dar jest jeszcze darem, czy w samej definicji daru nie ma czegoś takiego, iż zakłada on, że powinien być bezinteresowny, to znaczy nawet nie powinniśmy liczyć na tę wdzięczność z drugiej strony. No, inaczej to jest po prostu handel wymienny i pewna ekonomia, bądźmy szczerze. Tak? I tak po prostu możemy sobie jechać. No. Moss jeszcze nie rozwinął tej refleksji, a tu się pojawiła w ogóle takie pytanie, taka kwestia filozoficzna. Czy dar w postaci czystej, bezzwrotnej w ogóle jest możliwy, czy w ogóle istnieje? Ha. I teraz jeszcze jedno. Jeżeli przebaczenie jest tym darem najintensywniejszym, najważniejszym, największym, to czy przebaczając komuś możemy stwarzać warunki, dawać warunki, znaczy ja ci przebaczę, ale musisz zrobić to, to i tamto, prawda? Ja ci przebaczę, ale musisz uznać przynajmniej, że coś złego zrobiłeś. Stawiamy po prostu warunki. A jeżeli przebaczenie jest tym darem, to w jaki sposób to przebaczenie jako dar może funkcjonować wtedy, kiedy jest takie warunkowe, czy warunkowane? Tak się Derrida zastanawia. I Derrida mówi, to żadne przebaczenie nie jest. Dlatego, że przebaczenie z definicji jest darem, który jest bezwarunkowy. Stawiany bez żadnych warunków. I dlatego nie przypadkiem w chrześcijaństwie dawcą przebaczenia pierwszym jest Bóg, który darowuje. Czy Bóg stawia wam warunki, to jest jeszcze inna sprawa, jak wiemy, to nie jest taka prosta rzecz u świętego Pawła. Na pewno stawia. No ale idźmy dalej. Co tutaj się takiego dzieje? Formalnie przykazaniem nie jest przebaczenie w chrześcijaństwie, ale przebaczenie jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa. W pewien sposób. To znaczy wiadomo, że znamy Ewangelię. Jeżeli nie przebaczysz mojemu bratu, to bądź pewien, że Bóg ci nie przebaczy. Tyle jest. Ma przebaczać 77 razy. Chociażby tak. Czyli w jaki sposób jest podkreślona ta intensywność, ale jednak nigdy nie jest powiedziane tak, jak nie będziesz zabijał, czy miłuj bliźniego swego, w takiej formalnej kompozycji, w takiej formalnej formie, nigdy się nie pojawia to jako przekazanie. Być może dlatego, i to jest także sugestia Deriny, że jest to niemożliwe de facto. Właśnie ze względu na tę paradoksalność daru, czy paradoksalność po prostu całego tego warunkowania w darze, że to przebaczenie na sposób boski w środowisku ludzkim nie jest możliwe, bo Derrida mówi, przebaczenie zawsze jest oparte między ludźmi na jakichś warunkach. Nie powinno być nazywane przebaczeniem wtedy, tylko jakąś terapią, być może pojednaniem, być może czymś takim, ale nie jest to przebaczenie. Przebaczać tak naprawdę może tylko Bóg, który jest absolutnym suwerenem. Bóg, który jest absolutnie niewinny i Bóg, który jest absolutnie niewinną ofiarą. Ha! Absolutny suweren, absolutnie niewinny, absolutna ofiara. Pomyślimy. Trzy nowe tutaj przymioty boskie. No ale takie nietradycyjne. Poza tym suwerenem, do czego wrócę. No suweren to wiadomo, że to trochę nam się kojarzy, nie wiem, z takimi stosunkami feudalnymi, tak? Jak mówiłem o piramidzie bytów, na której jest byt najwyższy, tak samo, nie wiem, w stosunkach w państwie feudalnym, na szczycie hierarchii był król, bądź cesarz, bądź papież i tak sobie wyobrażano Boga w średniowieczu, który później rozdaje na przykład prawo łaski. Teraz jak mamy akty łaski, o które się toczą spory w Polsce ostatnio, jak Państwo wiecie, interpretacje, to jest pozostałość po czasach feudalnych, bo to była prerogatywa króla i władz. Że tę łaskę, prawda, mógł aktem komuś przekazać. No dobrze. Ale, no to jeszcze możemy sobie wyobrazić tego absolutnego suwerena, ale Bóg jako absolutnie niewinny, ciekawa historia. Dlaczego miałby być niewinny? Dlaczego w ogóle w odniesieniu do Boga musimy mówić o winie bądź niewinie? Czy Bóg jest czemukolwiek winien? Czy Bóg jest czyimkolwiek dłużnikiem? Czy Bóg raczej nie jest nam nic dłużny, jak brzmi ciekawy skądinąd tytuł książki, ciekawy skądinąd książki Leszka Kołakowskiego o Paskalu i jansenistach, właśnie tych sporach, o których wspominam na początku. Dlaczego? Absolutnie niewinny. Tylko taki ma prerogatywę, bo jeżeli ofiara choćby częściowo wchodzi w system zła, no to jej jakby zdolność przebaczania, moc przebaczania jest, przebaczania teoretycznie jest wystawiona na próbę, znaczy wydaje się podejrzana, bo jeżeli ofiara współuczestniczy w jakiś sposób, to w czym ona jest lepsza od tego sprawcy? Chodzi tylko o poziom uczestnictwa w złu. No i najtrudniejsze pytanie. Bóg jako absolutna ofiara, czyli ofiara największa. I cały, prawda, nie jest schemat teologiczny od początku chrześcijaństwa. Nie traktował nigdy Boga jako ofiary. Bóg jako wszechmogący ofiarą być nie mógł. Jezus był ofiarą, ale w swojej ludzkiej naturze, prawda, mówi ojcowie Kościoła. Ale Bóg jako ofiara, wszechmogący, najbardziej transcendentny, przebywający, wiecie, w tych sferach, prawda, zachmurzastych, jak ja mówię. Nie mógł być ofiarą. A tutaj się pojawia coś takiego, co być może zdaniem Derridy, jako pewna intuicja, wskazuje na bardzo ciekawą rzecz w chrześcijaństwie, którą chrześcijaństwo dało światu. Żeby w ogóle mówić o przebaczeniu i przebaczać sobie nawzajem, my musimy mieć ten absolutny horyzont wyznaczony przez pojęcie boskości, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o co w przebaczeniu chodzi i żeby było ono sensowne. Te zdania spotkały się z niesłychanie ostrą krytyką we Francji, także, i powiem tutaj od razu, że ze strony środowisk żydowskich. Dlatego, że mówi nikt. Czy Derrida sobie myśli, że jak, nie wiem, malutkie dzieci były wysyłane przez nazistów do gazu, to one już w jakiś sposób uczestniczyły w złu i były winne czemukolwiek? A Derrida odpowiadał, w moim schemacie myślowym tak to niestety funkcjonuje. I dajcie mi argumenty, że jest inaczej poza naszą, nie wiem, taką resentymentalną obrazą, takim po prostu doświadczeniem czegoś, takiego oburzenia moralnego. Derrida też mówił, ja też jestem Żydem, bo to była prawda. Ja też jestem Żydem, filozoficznie jestem ateistą, ale mogę o sobie powiedzieć, to było jedno z takich ostatnich kluczowych, na seminarium jego wypowiedzianych zdań, jestem także Żydem praktykującym w pewien sposób. Dziwna się tutaj rzecz stała. Dziwna się rzecz stała, ale on zwrócił uwagę na to. Być może teraz mamy do czynienia z największym rozpowszechnieniem, rozprzestrzenieniem myśli judeo-chrześcijańskiej historii niż kiedykolwiek wcześniej, wtedy, kiedy instytucjonalne kościoły na przykład odpowiadały za kształt cywilizacji zachodniej. Bo to, że używamy takiego języka, w którym nie wprost, bardzo implicite, judeo-chrześcijańska boskość jest obecna i potrzebna jest komunikacji, świadczy o tym, że świat się w jakiś sposób chrystianizuje, że następuje kosmopolityzacja judo-chrześcijańskich pojęć. No, stwierdzenie szokujące. Odpowiada na to Watson, bo teraz wracamy do naszego miłego pana, Włocha, który mówi tak. To pewnie jest prawda, ale pamiętajmy, że ten Bóg już nie jest taką oczywistą figurą. Ten Bóg, prawda, po śmierci Boga. Że my już nie możemy myśleć o Bogu tak, jak myśleli nasi pradziadowie, jak myśleli ludzie w średniowieczu, którzy zawsze sobie go jakoś wyobrażali. Ostatecznie wyobrażali sobie go na przykład w obrębie zachodniej chrześcijańskiej kultury jako starca z siwą brodą chociażby. Tak? Nie, my jesteśmy poza tymi idolami. Ten Bóg dziś znikł z naszego pola widzenia. Jeżeli coś słyszymy o tym Bogu, od tego Boga, jeżeli mamy jakiś kontakt z Nim, to ten kontakt jest jak echo. Gdzieś jest daleko głos, a my słyszymy już tylko coś, co jest wielokrotnione, zniekształcone i tak naprawdę nie możemy rozpoznać źródła tego. Albo tak naprawdę jest to ślad po Bogu. Tak jakby ktoś na piasku zostawił stopę i możemy się tylko zastanawiać, kto to był, a już nie potrafimy nawet z tych konturów powiedzieć, jaka to była postać. Watimo jeszcze idzie dalej i mówi, to nawet nie ślad po Bogu został, ale ślad po śladzie Boga w tym momencie. Że tak naprawdę, i to jest ładna metafora, tak naprawdę ten Bóg przestał być w jakikolwiek sposób uchwytny i my jesteśmy de facto w tej boskiej ciemności. Trwamy sobie w tej boskiej ciemności teraz. No jest pytanie, w jaki sposób chrześcijaństwo się ma dalej rozwijać? Czy już ma być tylko właśnie kenotyczne i samo ogołocające się, przepraszam. Co dalej z tym fantem zrobić? Bóg jako dar stał się znowu przedmiotem refleksji tego Mariona, Jean-Luc Mariona. I mówi, właściwie dar w takiej czystej postaci, jako bezinteresowne obdarowywanie kogoś, spełnia definicję chrześcijańskiej miłości, agape. Więc jeżeli mówimy, Bóg jest miłością, to jest podstawowym zdaniem w Nowym Testamencie określającym Boga, to już nie sposób go tak łatwo zdekonstruować, jak zdanie chociażby Bóg jest, jak zdanie typu Bóg jest wszechmocny, Bóg jest dobry, Bóg jest kimś innym. W takim ujęciu już dwudziestowiecznym, kimś innym, najbardziej innym, a zatem po prostu kimś, kogo nie jesteśmy w stanie uchwycić. Nie. Tutaj Bóg jest miłością, a więc Bóg jest samym darem, Bóg jest czystym darem. Bóg, którego nie możemy ze względu na to, że jest takim czystym darem, ani objąć, ani zmanipulować, ani zniekształcić, ani zafałszować, jeżeli mamy do czynienia z pewną miłością. I są pewne uprzywilejowane sytuacje, kiedy do tego Boga mamy dostęp. Kiedy tak się dzieje? Jak mamy Boga, który jest na nasze wyobrażenie, na naszą miarę skrojony, Boga idola, Boga bałwana, Boga złotego cielca, a przecież no, jesteśmy tylko ludźmi, no i mamy taką tendencję, co możemy zrobić? Czy w ogóle coś się tutaj, coś może nam pomóc tym wszystkim? Czy tak już zostaliśmy zostawieni przez tego naszego Boga, który jest miłością i tylko możemy sobie już dywagować o czystym darze? Nie, nie zostaliśmy zostawieni. Mamy takie uprzywilejowane miejsca. O, mówię. Nie bez powodu w prawosławiu rozwinięto tak bogatą teologię ikony. Ikony, obrazu. Czegoś, co jest miejscem, sytuacją, wydarzeniem świętym. Czym się ikona różni od złotego cielca? Zapytuje Marion. Złoty cielec błyszczy. Piękne słowa o tym pisze. Błyszczy. Złoty jest, prawda? Jest bogaty. Przyciąga nasz wzrok i zatrzymuje ten wzrok na tej powłoce złote. Na tej otoczce. Ikona jest inna. Ikona jest jak okno. Przez to okno my nie zatrzymujemy się tylko na szybie, no chyba, że bardzo chcemy, zawsze to można zrobić. Ale przez to okno widzimy rzeczywistość, która jest poza nim. Ikona jest jak okno i ikona jest tym uprzywilejowanym miejscem. Namawiona ikona, prawosławna ikona jest symbolem docierania do świętości, możliwością docierania do świętości. To może nie tylko być taki artefakt malarski. To może być jego zdaniem chociażby dobry uczynek kogoś. Albo słowa prawdy, które usłyszymy wtedy, gdy tego bardzo zwykle nie jesteśmy w stanie usłyszeć, ale czasami mamy takie graniczne momenty, kiedy słyszymy słowo, które zupełnie nas rozbraja i zmienia nasze życie. Są takie sytuacje. I to także ma wymiar ikoniczny dla niego. Tutaj powinniśmy szukać tego obrazu Boga niewidzialnego. To jest cytat dosłowny z listu do Kolosan. Tak autor tego listu, bo nie wiadomo, czego napisał święty Paweł, tak autor tego listu określa Jezusa Chrystusa. To są wszystko ładne rzeczy. Ja chciałem tutaj Państwu powiedzieć o tym, co jest takim ładnym aspektem teologii postmodernistycznej. Dla mnie ładnym i ciekawym. Ale nie łudźmy się. Teologia postmodernistyczna jest trochę taka jak nasz świat. I na ten świat odpowiada. Postmodernizm także to na przykład nowe ruchy emancypacyjne. Tak zwane nowe ruchy emancypacyjne. Czyli to, co się wiąże z drugą, czy tak zwaną drugą, czy tak zwaną trzecią falą feminizmu chociaż. I mamy teologię feministyczną. Dla niektórych ona jest absolutnie podejrzana o to, że po prostu nie chodzi tylko o jedno. W jaki sposób wyargumentować, że kobieta jest ważna w chrześcijaństwie, czy to nawet ważniejsza od mężczyzny, bo zdarzały się takie przypadki. Była na przykład taka słynna teolożka w Boston College, znanej uczelni jezuickiej właśnie w Bostonie, która się nazywała Mary Daly. I ona w latach 70. napisała książkę Poza Bogiem Ojcem, taki nosiła tytuł, Beyond God the Father. I chodziło jej o to, żeby po prostu ten patriarchalny obraz Boga, który jest ojcem, który jest wojownikiem, który po prostu tak tłamsi te kobiety, że już nie można inaczej, żeby go odwrócić i spróbować jakby dotrzeć do tych żeńskich, prawda, postaci boskości, które także funkcjonują w naszym przekazie objawienia, w judeo-chrześcijańskim przekazie objawienia. I zrobiła bardzo piękną rzecz na samym początku. Na przykład zrobiła taką ciekawą analizę, proszę Państwa, wszystkich fragmentów Biblii, a są takie, gdzie Bóg jest przedstawiony jako kobieta. Na przykład jako karmiąca, troskliwa matka. Tak się na przykład, nie wiem, tak jest przedstawiony w pewnych częściach Księgi Izajasza, Księgi proroka Izajasza, napisanych późno dość, no ale jest Bóg jako matka, jest Bóg jako akuszerka, jest Bóg jako szwaczka w różnych miejscach Biblii i ona do tego się odnosi i zastanawia się, dlaczego mimo wszystko Jezus wybrał słowo ojciec jako to, które najbardziej czy najlepiej jego zdaniem Boga określa. Jest to podstawowy problem dla kobiet współczesnych i zdania. Bo czy męski zbawiciel, który nazywa swojego Boga ojcem, może być zbawicielem kobiet? Pytanie takie, które bardzo poruszyło umysłowości nie tylko pani. Na które Mary Daly nie znalazła dobrej odpowiedzi dla siebie, dlatego że uważała się, jak już mówimy o tym przedrostku, post. W pewnym momencie uznała się za postchrześcijankę. I stwierdziła, że to jest niemożliwe i ona w takiego Boga nie może uwierzyć. I zaczęła się skupiać na wszelkich możliwych żeńskich atrybucjach boskości w Nowym Testamencie. Bardzo na przykład uwielbiała, bo umarła w zeszłym roku na początku, uwielbiała sam obraz dziewiczego poczęcia Jezusa, że to Maryja, dziewica, matka, dziewica jest matką i to matką Boga. I temu poświęciła bardzo wiele stron. Ale z biegiem czasu, to jest taka anegdota na jej temat, zaczęły się coraz większe kłopoty i była jedna z największych awantur w życiu akademickim Stanów Zjednoczonych na przełomie tysiąclecia nieodwiązana. Mianowicie taka, że ona uważała, że swoje seminarium ze względu na dominację patriarchalnych struktur może prowadzić tylko z kobietami i dla kobiet. I wtedy chłopcy w Boston College napisali do rektora, prawda, petycję, zarzucili Mary Daly dyskryminację oczywiście. Mary Daly się odwołała, że ona po prostu nie może inaczej, bo to przeszkadza jej w badaniach i otarło się to o sąd konstytucyjny, o sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych nawet. Jedną z jego agentów, który stwierdził, że to jest dyskryminacja i że Mary Daly powinna być zwolniona z uniwersytetu. To się też stało niezupełnie formalnie. Znaczy formalnie była zwolniona, ale dalej mogła uczyć w ramach tego seminarium w tym budynku. Więc mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją. Ale przecież to nie jedyny ruch feministyczny nie jest jedynym ruchem emancypacyjnym z kolei. Bo Mary Daly poruszyła bardzo ciekawe zagadnienie dla wielu ludzi. Czy Bóg, jeżeli już jest, jeżeli już mówimy o istnieniu Jego, czy Bóg, który się nam darowuje sam, czy Bóg, który nas obdarowuje, ma jakąś płeć? Czy jest mężczyzną, czy jest kobietą, czy jest po prostu Bogiem, który jest dla nas odpowiedni? Na przykład, jeżeli ja przeżywam swoją męskość odpowiednio, intensywnie, to w jaki sposób powinienem nie wiem, zwracać się do Boga, jak się z nim kontaktować i tak dalej? No w wypadku kobiety jest jeszcze bardziej skomplikowane, jak się Państwo domyślacie. No dobrze, ale jak mówię, feminist to nie jedyna grupa emancypacyjna. A co z gejami i lesbijkami, jeżeli już mówimy o rewolucji seksualnej? Dla polskich teologów bardzo często jest szokujące pojechać na konferencję taką teologiczną na zachód, szczególnie do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć, że jest po pierwsze w jednym miejscu 6-7 tysięcy osób zajmujących się teologią i są podzielone na sekcje i tam wygłaszają referaty, ale że jest na przykład sekcja egzegezy gejowskiej Starego Testamentu. Ja sam kiedyś z ciekawości poszedłem na taką, prawda, żeby zobaczyć, o co to chodzi w tym. No i byłem wstrząśnięty i zbulwersowany wtedy. No bo już to już było wiele lat temu. Bo o tym na przykład tłumaczono, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, ale chciałbym po prostu opisać, więc tłumaczono fragmenty z księgi Jeremiasza, kiedy Jeremiasz jest mocno doświadczany przez Boga. Jest w cysternie, jest w pewnej studni, jest po prostu wystawiony na pośmiewisko. Jeremiasz pyta Boga, dlaczego ty mi, Panie Boże, to czynisz? Przecież ja tego nie chcę, no, wybierasz mnie, ja tego nie chcę. I wystąpił był jezuita kalifornijski, gej także, który mówi, ten fragment należy wyjaśniać, najlepiej byłoby go wyjaśnić za pomocą tak zwanej hermeneutyki gejowskiej. A cóż to znaczy? No i powiedział dosłownie, że musimy sobie wyobrazić, że w tym wypadku Bóg jest na tak zwanej top position, a Jeremiasz na bottom position. Czyli jak sobie Państwo wyobrażacie, nie jest seks homoseksualny, prawda? Taki typowy to Bóg na górze i Jeremiasz na dole i w ten sposób tą metaforą seksualną, prawda, tłumaczył przez pół godziny, o co chodzi księdze Jeremiasz. Grupy gejowskie, ponieważ ruch emancypacyjny postępuje jeszcze dalej, są teraz zwalczane przez tak zwane grupy queerowskie w teologii, które mówią, że orientacja seksualna, jeżeli ktoś się uważa za stałą, i niezmienną i naturalną jest ograniczenie ludzkiej wolności. A Bóg nam podarował wolność jako ten pierwszy podstawowy nasz przymiot. W związku z tym my powinniśmy wybierać między różnymi tożsamościami, dlatego że wtedy po prostu ten postulat wolności jest najlepiej spełniany. Geje i lesbijki bardzo nie lubią tego, ale pojawia się cała teologia Boga queer. Queer to było bardzo nieprzyzwoite słowo, którym określano homoseksualistów jeszcze w angielszczyźnie 40 lat temu. Teraz jest to słowo, którym się określa ludzi, którzy mają taką płynną tożsamość seksualną. Ich zdaniem Bóg, którego nie można, zgodnie z wizją drogi negatywnej pseudo-Dionizego, nie można, prawda, nim zasklepić w pewnym schemacie, nie można go zidolatryzować, nie można z niego uczynić złotego cielca i bałwana. Ten Bóg tak naprawdę jest najpiękniejszym, najlepszym obrazem osoby, która jest seksualnie wyzwolona absolutnie. I do tego także może służyć teologia postmodernistyczna, proszę Państwa. A jest jeszcze trzecia taka opcja, bo ta opcja, prawda, nie wiem, tych ruchów emancypacyjnych jest bardzo lubiana przez tak zwanych teologów lewicowych. Dlatego, że w tym momencie w myśli lewicowej, politycznej, zachodniej, filozofii, jak Państwo wiecie, dysput taki tradycyjny o tym, że klasa robotnicza, dajmy na to, jest, po pierwsze, doświadcza alienacji, po drugie, jest wykorzystywana przez zgniłych kapitalistów, prawda, i jest zastępowany przez inny dysput, że mamy do czynienia z innym rodzajem wykluczenia, które jest istotne. Na przykład wykluczenia ze względu na orientację seksualną chociażby. I wtedy pojawia się cały taki nurt teologiczny, który mówi, Jezus jest podstawową w naszej kulturze ciągle figurą dla każdego wykluczonego. Jezus jest najbardziej lewicową postacią w historii. Do Jezusa się trzeba odnosić. Jezus jest naszym emblematem politycznym w pewien sposób. On został zabity w imię idei, które tak naprawdę polegały na tym, że bronił wykluczonych i sam stał się absolutną figurą dla wykluczonych. W tym sensie stał się takim punktem odniesienia. I Agamben, George Agamben, prawda, mówi o tym w ten sposób, używając po prostu pewnego aspektu teologii do tego, żeby mówić o nowej lewicy, o tym, co może dać impuls teoretycznej nowej lewicy po Marksie i po jego kapitale, no, który już teraz nie ma specjalnego zastosowania. I takich interpretacji w obrębie teologii postmodernistycznej jest bardzo wiele. Nie można by je o nich długo jeszcze mówić, długo wspominać. Ja poprzestanę tylko na tych kilku przykładach. Państwo sobie możecie teraz rozstrzygnąć ewentualnie, czy bierzemy choćby Mariona z tej teologii postmodernistycznej, czy warto po prostu go potępić tylko dlatego, że wykorzystuje filozofię postmodernistyczną w refleksji teologicznej, czy może jednak ruchy emancypacyjne będą ciekawsze dla nas, aczkolwiek jako wierzący katolicy, dajmy na to, nie bardzo z tym możemy sobie poradzić i to zaakceptować. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie tak na żywo przez mikrofon?
Bardzo często taką emblematyczną figurą dla postmodernistów. Znaczy jest cały taki nurt bonheferyzmu, szczególnie obecny w protestantyzmie współczesnym. Tu muszę wspomnieć o takim ruchu, o którym nie powiedziałem ani słowa jeszcze. Otóż takim najbardziej teraz znanym ruchem w teologii zachodniej, w sferze języka angielskiego, jest ruch radykalnej ortodoksji. To są teologowie głównie związani z kościołem anglikańskim, głównie z Cambridge, aczkolwiek są tam też katolicy. I po prostu wystąpili z takim manifestem parę lat temu, którym proponują nową wizję teologiczną do zastosowania, prawda, przez, jak oni to dokładnie mówią, przez świat, w którym my funkcjonujemy i który nam jest dany w tym momencie do życia i do funkcjonowania. Na czym to miałoby polegać, ta radykalna ortodoksja? Jak to brzmi, to tak myślimy sobie, że to jest skrajnie prawicowy ruch. Nieprawda. Ortodoksja to jest jakby rdzeń chrześcijańskiej doktryny. A radykalna od słowa radix, czyli korzeń. Czyli tak naprawdę odnosimy się do korzenia, do epoki baptystycznej i do Biblii, po to, żeby przedstawić tę ortodoksję we współczesnym świecie, postmodernistycznym świecie, za pomocą narzędzi, które daje filozofia postmodernistyczna. Ha. I proponują tak, że pułapką w ogóle teologii, szczególnie po oświeceniu, było to, że ona już mówi, przecież dawniej teologia się zajmowała wszystkim, i kosmologią, i była pewnym typem psychologii, i proponowała teologiczną fizykę. jak wiadomo, to wszystko zostało wystawione na próbę. No bo wiadomo, przewrót kopernikański, już wiadomo, Ziemia nie jest centrum świata, teologowie tego bronili, Kościół się przeciwstawiał Galileuszowi, jak wiadomo, na tym dobrze nie wyszedł Kościół. Galileusz też, ale wcześniej. No dobrze. Tutaj jednak chodzi o coś innego, że tak naprawdę teologia miała pretensje przynajmniej, bo intencje do tego, żeby być całościową wizją świata. Z chwilą, kiedy te pretensje utraciła, czasem słusznie, czasem nie, oni mówią, zaczęło się dziwne zjawisko. Po prostu nie używamy teologicznych pojęć poza murami kościelnymi, poza murami kościelnych uczelni, poza murami wydziałów teologicznych, tylko po prostu oddajemy pole innym. Jeżeli mówimy o społeczeństwie, to mówimy, no, religia w społeczeństwie, ale nie traktujemy społeczeństwa jako kategorii, która jest kategorią stricte religijną. Jeżeli mówimy, dajmy na to, o nauce, no to nie ma chrześcijańskiej nauki, prawda, bo to już wydaje się fundamentalistyczne, tylko jest nauka najzupełniej świecka. Ta nauka najzupełniej świecka w takiej zwulgaryzowanej postaci, no mówi, że Boga nie ma i wtedy mamy takie zjawiska jak Richard Dawkins, prawda, w Oxfordzie i mamy Boga urojonego i mamy tłumaczenie pseudonaukowe zresztą na temat tego, w jaki sposób Bóg jest wymysłem i nie wiem, pewną postacią, pewnym efektem ubocznym ewolucji człowieka, całego naszego obrażenia religijnego. Bonhoeffer, po pierwsze, w tym wypadku, jak mówimy o tym religijnym chrześcijaństwie, Bonhoeffer jest człowiekiem, który daje świadectwo, no wiadomo, cała jego historia związana z tym, że został ostatecznie zgładzony przez nazistów, to jest jedno, ale który chwyta się chrześcijańskiej wizji świata w niechrześcijańskim świecie. I John Milbank traktuje Bonhoeffera jako właśnie, John Milbank to jest twórca jakby ruchu radykalnej ortodoksji, jako taką postać emblematyczną, że można świadczyć o chrześcijaństwie w absolutnie niechrześcijańskim świecie. To jest punkt pierwszy. Druga historia związana z Bonhoefferem. Bonhoeffer to jest chrześcijaństwo kenotyczne, czyli to chrześcijaństwo samo ogołacające się, to chrześcijaństwo, o którym mówi Gianni Vattimo. Oczywiście tam jest bardzo dużo różnic i Bonhoeffer zupełnie miał takiej postmodernistycznej świadomości, jaką reprezentuje Vattimo, ale pewne zbieżności myślowe dadzą się tutaj wychwycić. To znaczy, że tak naprawdę autentycznym przeżywaniem chrześcijaństwa, doświadczeniem chrześcijaństwa jest doświadczenie samoogołocenia się. I wtedy Bonhoeffer staje się także emblematyczną postacią dla tego rozumienia ogołocenia i kenozy w wydaniu Vattimo.
Kolejne pytanie. Co w sposób modelny ma myśli, że skończył się czas dzieci na kartę? Czy takie stwierdzenie jest lub może być wykorzystywane w teorii katolickiej?
Świetne pytanie. Wielkie narracje to jest określenie, zdaje się, wymyślone przez Lyotarda, takiego francuskiego filozofa postmodernistę, no, który mówi tak. Do tej pory cała nasza świadomość, wizja świata, światoogląd były konstruowane przez wielkie opowieści. Wielkie opowieści mające zwykle podstawę mityczną. Mityczne, to znaczy tak, na przykład naszą wizję świata opieraliśmy choćby na Biblii, choć nie tylko na Biblii, mówię o świecie zachodnim. Wielka narracja polegała wtedy na tym, że mieliśmy Boga Stworzyciela, mieliśmy Boga Zbawiciela i mieliśmy po prostu pewną wizję świata uporządkowaną według takich kategorii, nie wiem, i stworzenie i zbawienie się mieściło. Nie tylko taka wizja była wielką narracją, panie Biotami. Wielką narracją była także chociażby wizja rewolucji francuskiej. Że mamy na przykład uniwersalne wartości, które powinny być uznawane przez wszystkich bez wyjątku. Że naszymi postulatami są wolność, równość, braterstwo, ale że możemy stworzyć kartę praw człowieka i obywatela i że ta karta będzie czymś uniwersalnym, obowiązującym. Dlaczego uniwersalnym? Dlatego, że wszyscy ludzie mają ten sam rozum, znaczy rozum uniwersalny, czy uczestniczymy w czymś, to różne to są ujęcia, a że to jest po prostu jakaś taka cecha nam wspólna i z tego wynika to, że na przykład natura ludzka, bo jeszcze oświeceniowcy mówili o naturze, wbrew temu, co na przykład stwierdzą niektórzy ich następcy dzisiaj, czy następczynie. mówili o naturze ludzkiej dość często i mówili, że taka jest natura ludzka i ona ma charakter uniwersalny, możemy z niej wyprowadzić podstawowe pojęcie na przykład godności, możemy też wyprowadzić podstawowe dane etyczne, takie dane etyczne, że prawidła postępowania możemy wysnuć z uniwersalnej rozumności, która jest nam wspólna. Zdaniem Lyotarda i ta wielka narracja po prostu wyjęła władz w tym momencie. No możemy tak pytać, no jeżeli ciągle tu jest takim podstawowym słówkiem, słówko dekonstrukcja, będziemy ciągle wskazywać na słabe punkty tych narracji, to znaczy każda z tych wielkich narracji, z tych wielkich opowieści jest ostatecznie oparta na założeniach, których już dowieść nie można. Trzeba je wziąć na wiarę. Trzeba po prostu uwierzyć, że Bóg był stworzycielem, no bo skąd mamy o tym wiedzieć tak naprawdę, czy tam zbawicielem. Zresztą pewne postacie tak zwanej teologii naturalnej mogą nam wskazywać na Boga stworzyciela. No, ale skąd mamy o tym wiedzieć? Skąd mamy wiedzieć na przykład, że natura jest wspólna wszystkim ludziom taka sama i że wszyscy ludzie mają taką godność? To trzeba uwierzyć. I to są takie punkty, które są nieoczywiste. Bo wierzyć możemy i przyjmować bardzo różne rzeczy i schematy w zależności od tego, czy nie wiem, mam pewne preferencje, zostaliśmy tak, a nie inaczej wychowani, spotkaliśmy na swojej drodze kogoś, kto nas do pewnych idei przekonał, bądź nie. No i Lyotard to wskazuje, że nieustannie powinniśmy dokonywać pracy odsłaniającej i te ukryte założenia i reinterpretacyjne. Pytanie, czy to można zastosować jako pewną, tutaj już dużo lekko uprościłem, czy można zastosować taką drogę w teologii katolickiej? Ja myślę, że można, oczywiście do pewnego momentu. Im bardziej sobie uświadomimy po prostu. Właściwie Marion też w pewien sposób dekonstruuje coś, co jest wielką narracją. A wielką narracją w naszym wypadku jest choćby mówienie o tym, że Bóg jest wszechmogący i nie zastanawianie się nad tym, jak to jest ograniczone wyrażanie chociażby. Albo wielką narracją w naszym wypadku jest mówienie o przebaczeniu, które jest warunkowane i zapominanie o bezwarunkowym boskim przebaczeniu. Taka postać, prawda, która nam odsłania jakby słabe momenty w tym, co jest naszą wizją świata, w naszej wielkiej narracji i poszerza nasze horyzonty, jest do wykorzystania. To niekoniecznie musi oznaczać, że jeżeli się godzimy na kryzys wielkich narracji w wydaniu lyotardowskim i sobie uświadomimy to wszystko, to jedyną dostępną dla nas opcją jest już skrajny relatywizm i tak sobie, prawda, nie wybierzemy dziś to, co innego jutro, tak jak mówiłem o teologii queer. Nie, wcale tak być nie musi. Kryzys wielkich narracji pokazuje nam tylko to, że w naszym bezpiecznym, idolatryczno-bałwochwalczym świecie zdarzają się czasami wyłomy, które powinniśmy świadomie i poważnie brać pod uwagę.
Czy chrześcijaństwo w ujęciu teologii śmierci, śmierci Boga, jest redukowane wyłącznie do zasady?
W takiej klasycznej teologii śmierci Boga z lat 60. na pewno. To znaczy, tam nie było... No, Bóg umarł, to traktowano wyrażenie bardzo dosłownie. W tym sensie, że Bóg umarł, nie ma Boga, nie ma co wierzyć w żadnego Boga. Jedyne, co nam zostało, to piękna inspiracja w przeszłości, bo mam taki estetyczny stosunek do norm moralnych i pewnych przykazań, bo ostatecznie, nie wiem, zdanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego jest bardzo pięknym zdaniem i zdaniem, na które większość ludzi się mogłaby zgodzić. W związku z tym, tak... Tak, to jest dobra inspiracja etyczna i myślimy, że po prostu dziedzictwo powinno być zachowane. Tak mówiono w latach 60. A to była ta teologia śmierci Boga, która mówiła, Boga nie ma się to przejmować, dostają nam tylko kościoły. No i kościoły, które nam dają bardzo ładne, estetyczne i wiadomo, przeżycia czasami, związane chociażby z tym, co tutaj widzimy. Albo, nie wiem, kantaty Bacha, które są piękne, czyli cała ta kultura chrześcijańska, no i dodatkowo etyka, która jest też piękna, która powinna obowiązywać, ale bez tych wszystkich przestarzałych już, prawda, nie wiem, norm, form i tak dalej, które są w tej chwili dla człowieka krzywdzące. Natomiast nowa postać teologii śmierci Boga, właściwie nie mówimy tutaj o śmierci Boga, ale właśnie tej reinterpretacji zdania Nietzschego, która dokonywana jest przez postmodernistycznych teologów już, nie przyjmuje czegoś takiego. To znaczy refleksja na temat Boga, na temat boskości, na temat sakrum jest właściwie podstawowa. Powiedziałbym, że bardziej podstawowa niż refleksja etyczna. Przez długą część XX wieku wydawało się, że tradycyjna metafizyka filozoficzna, to o czym mówiłem tutaj, czyli właśnie choćby ta piramida bytów z bytem najwyższym, w pewien sposób już nie jest pociągająca dla wielu, więc trzeba się skupić na refleksji etycznej. Ksiądz Tischner świętej pamięci na przykład w swoich wykładach bardzo często to podkreślał. Dlaczego? Mówi tak. Sakrum, no tak fajne słowo, wielu ludziom się podoba, sakrum. Sakrum, bo to jest jakieś takie przeżycie, nie wiem, misterium, tajemnicy, nie wiem, luminozum, nie? Czegoś tam takiego, prawda? Świętości się objawia, ale ta świętość nie ma charakteru etycznego. Sakrum, w gruncie rzeczy, jak się z nim kontaktujemy, jest amoralne. Tak samo na przykład pewne postacie sztuki są amoralne, znaczy nie mają w sobie w ogóle jakiegokolwiek wymiaru etycznego. I Tischner mówi, nie można mówić o sakrum jako tym podstawowym jądrze religii, czy nawet źródle religii. Nie. Tym powinno być sanctum, czyli świętość pojmowana jako moralne dobro, a nie przejaw świętości, w sensie, nie wiem, obecności rzeczywistości transcendentnej, tej najbardziej innej. I on mówił o sakrum, to sakrum powinno w jakiś sposób albo nawet niwelować, albo zastępować przynajmniej. Ja nie uważam, że tak jest. Znaczy sakrum ma swoje miejsce, sakrum to jest ciągle podstawowy przedmiot refleksji w teologii. Sanctum, zastosowanie etyką tej refleksji podstawowej na temat Boga, ostatecznie niczego twórczego nie przynajmniej. A to jest moim zdaniem.
Spróbuję ten mikrofon. Jaką rację bytu będzie miał Kościół właśnie w takim świecie postsekularnym, nasyconym właśnie takimi prądami teologicznymi?
A ba, gdybym ja to wiedział, proszę Państwa. Ja myślę, w tym momencie, ja mam doświadczenie Kościoła zachodniego, bo mieszkałem przez bardzo wiele lat w Belgii i we Francji. I to są dwa różne światy dla mnie. I dwie jakby postaci odnajdowania się Kościoła w świecie postsekularnym. Mieszkając we Flandrii, w Lowaniu, w Belgii, miałem takie straszne, to jest naprawdę straszne dla kogoś, kto nie wiem, czuje się w Kościele katolickim jak w domu, a tak się czuję w nim. To jest mój dom, to jest po prostu przestrzeń, w której wzrastałem, która jest mi bardzo droga. I wyjeżdżam do Flandrii i w mieście, które ma takie tradycje, no, słynny wydział teologiczny, wydział, który nie tylko chodzi o ten Jansenizm, ale tak naprawdę wydział teologiczny, który przygotował ostatni sobór w dużym stopniu, Sobór Watykański II, jego teologowie. I ta tradycja jest żywa i obecna. I widzę, że ten wydział teologiczny funkcjonuje, zipie tak naprawdę ostatkiem sił na coraz większej, coraz bardziej rozszerzającej się pustyni. Jest wydział teologiczny w mieście uniwersyteckim, tam ma 100 tysięcy mieszkańców i ja widziałem, jak są kolejne kościoły zamykane, zamieniane na przykład na sale szkolne, w najlepszym wypadku, na muzea. I to wszystko się działo prawie z dnia na dzień, w ciągu 7 lat mojego tam pomieszczania. Ludzie, którzy przestawali tam chodzić i absolutne poczucie bezradności teologów, którzy rozprawiali o takich fajnych rzeczach, o których ja Państwu dzisiaj opowiadałem chociażby, co z tym zrobić. Jak trafić z tym językiem po prostu do tego świata i mówią, no nie da się i taki defetyzm jest. Nie, nic się nie da, no nie wiem, może się cud stanie, ale tak naprawdę się nie stanie, no. Po prostu brakuje tam jakiejś takiej wiary. I to samo mniej więcej mówił kardynał belgijski, Hotfried Daniels. Nieustannie było o tym, że trzeba do tego świata wychodzić, trzeba z tym światem prowadzić dialog i to dialogowanie jest takie istotne, ciągle to mówią. Ale wszyscy widzieli, że coś się kończy, że jesteśmy w erze postchrześcijańskiej i możemy bronić szańców, które są coraz bardziej opuszczane. I to było bardzo przykre doświadczenie, muszę wam powiedzieć. Natomiast w Paryżu z kolei było inaczej. Paryż, który jest tym miastem, tak jak właśnie Kołakowski mówił, bardzo był zdziwiony. W 1997 roku Jan Paweł II pojechał tam na Światowe Dni Młodzieży. Skąd ta masa ludzi na tym polu marsowym przed wieżą Eiffla? Gdzieś tam wzięło, jakiś milion. No tego w ogóle Paryż nie widział nigdy wcześniej. Miasto, nie wiem, Voltaire'a. Miasto, prawda, nie wiem, tych wszystkich oświeceniowych filozofów. Miasto Sartre'a. Tych wszystkich, którzy wieszczyli koniec religii, którzy ją zwalczali. Także instytucjonalną religię nagle przeżywa taki takie coś dziwnego. Oczywiście zawsze można sobie powiedzieć, że nie wiem, Jan Paweł II to dla tych młodych ludzi był taką gwiazdą trochę medialną jak Madonna albo ktoś taki. Nie do końca. W samym mieście Paryżu powiedziałem tak, które jest bardzo kosmopolityczne i jest tam wszystko absolutnie. Tak jak w tych wielkich metropoliach światowych. Jest to jedno z najbardziej katolickich miast we Francji jednocześnie. Którym, wbrew temu co się mówi, tak jak są jakieś obiegowe opinie w Polsce, kościoły są całkiem pełne. W którym ja miałem takie doświadczenie na przykład słuchania biskupa, czyli wtedy to był kardynał Listwirze jeszcze, który miał mszę w Notre Dame, na którą przychodziło tysiące ludzi w katedrze Notre Dame i miał wspaniałe kazania, które później były komentowane. Widziałem kościół, właśnie katedry Notre Dame, Listwirze organizował wielkopostne rekolekcje, gdzie rekolekcjonistami, w cudzysłowie trochę, byli właśnie Jean-Luc Marion, ale nie tylko Jean-Luc Marion, który mówił z ambony, prawda, o różnych rzeczach, prawda, o swoim postrzeganiu teologii, filozofii, ale taka znana, no, uznająca się za ateistkę psychoanalityczka francuska, która mówiła wspaniale o cierpieniu, bardzo znana feministka Julia Kristeva. I ona też mówiła z ambony w Notre Dame i przysłuchiwało się temu tysiące ludzi, prawda. To było coś niesamowitego. To był po prostu wymiar chrześcijaństwa kościoła, który był mi nieznany. Oczywiście on nie jest do zastosowania być może poza Paryżem, ale jak ktoś mnie tutaj zapyta, jak się w tym wszystkim może kościół odnaleźć, to być może jest w jakiś sposób jakaś droga. Ja na przykład bardzo bym chciał, żeby we Wrocławiu czy w Warszawie było coś podobnego. A do tej pory na razie nie.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie jeszcze? Bo jest na to czas, jest taka możliwość. Okej. Okay. Chciałbym podziękować bardzo panu radzeowi z tego miejsca za wspaniały wykład.
Ja dziękuję bardzo.
I zaprosić Państwa na kolejny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary. Wiedząc, niestety wykładu nie będzie. Wykład będzie najbliższy 7 maja, oczywiście w sobotę, o godzinie 17, tu w tym miejscu się spotykamy. Ojciec Michał Paluch OP będzie mówił o sekularyzacji we współczesnym świecie, o tym, jak ona wygląda, co po niej, jak sobie z tym radzić, jak się do tego ustosunkować. Serdecznie Państwa zapraszamy, a nagranie wykładu pana redaktora, jeżeli ktoś chciałby jeszcze raz do tego powrócić, pojawi się już wkrótce na naszej stronie www.szkoławiary.pl. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie.
Ja dziękuję bardzo.